Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w Radio Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Unia Europejska, wojna na Ukrainie. Bardzo gorąco witam gościa naszego dzisiejszego spotkania, pana doktora Bogusława Rogalskiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eksperta do spraw międzynarodowych, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Do niektórych spraw i wątków musimy powrócić, chociażby dla tych, którzy w tym momencie dopiero rozpoczynają słuchanie podejmowanej przez nas dyskusji, a zatem Unia Europejska, a wojna na Ukrainie. Bardzo proszę o słowo wprowadzenia.
Patrząc na wojnę na Ukrainie, najczęściej myślimy o nie w kategoriach emocjonalnych i poprzez emocje oceniamy całą rzeczywistość. Natomiast gdy te emocje postawimy na bok, odłożymy je, to wówczas możemy dostrzec złożoność problemu, a przede wszystkim to, w jaki sposób wojna na Ukrainie wpływa na relacje w Unii Europejskiej, jak wpływa na relacje geopolityczne, a przede wszystkim jak wpływa także na pozycję Polski na arenie międzynarodowej, bo nie miejmy złudzeń. Po tej wojnie świat nie będzie wyglądał tak jak do tej pory. Ta wojna sprawi, że dojdzie do przewartościowania w układzie sił światowym, geopolitycznym, ale też ta wojna obnażyła sposób funkcjonowania Unii Europejskiej, relacje panujące pomiędzy państwami, a przede wszystkim pokazała, w jaki cyniczny sposób postępują największe państwa unijne, zwłaszcza Niemcy i Francja, które zachowują się w sposób skrajnie nielojalny wobec innych krajów członkowskich Unii, zwłaszcza wobec tych, które okazują pomoc humanitarną uchodźcom ukraińskim, które angażują się przede wszystkim w zatrzymanie Władimira Putina w jego szaleńczej wojnie. To, co rzuca się w oczy, co najbardziej jest widoczne, jeśli chodzi o kwestię wpływu wojny na Ukrainie na relacje wewnątrz Unii Europejskiej, to to, że Niemcy, budując od co najmniej dwóch dziesięcioleci, budując nowy sojusz niemiecko-rosyjski, głównie oparty o zależności energetyczne i ekonomiczne, choćby poprzez budowę słynnych dwóch rurociągów na dnie Bałtyku, czyli Nord Stream 1, Nord Stream 2, budowanych zresztą wbrew Parlamentowi Europejskiemu, wbrew czterem rezolucjom Parlamentu Europejskiego, które potępiały tę budowę, ale przede wszystkim wbrew głosom takich państw jak Polska i innym z Europy Środkowo-Wschodniej, które również dostrzegały to, że ta inwestycja zagraża przede wszystkim bezpieczeństwu energetycznemu, politycznemu i militarnemu co najmniej połowie Europy, a na pewno państwom leżącym w części Europy Środkowo-Wschodniej. To, że Niemcy z Rosją prowadziły politykę na przestrzeni stuleci przyjaźni, zresztą na Zachodzie określa się to polityką love and hate, czyli prowadzona jest polityka miłości i nienawiści, pokoju i wojny. Już od czasów Piotra I i poprzez Katarzynę Carycę, aż po dzisiejsze czasy, aż po układ Merkel-Putin, albo jak to woli Steinmeier-Putin, którego zwieńczeniem jest przecież Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a gwarantem zawartego porozumienia, szkodzącego przecież tej naszej części Europy i szkodzącego przede wszystkim jedności krajów europejskich, tym gwarantem był i jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, zasiadający w radach naczelnych Rosnieftu i Gazpromu. Te relacje dzisiejsze i ta wojna na Ukrainie obnażyła cynizm polityki i dyplomacji niemieckiej, to z jednej strony, a z drugiej strony pokazała, że nie istnieje jednolita polityka unijna wobec Władimira Putina i wobec agresji na Ukrainę. Wręcz przeciwnie, istnieje całkowite rozbicie i rozbieżność interesów niemiecko-francuskich i rozbieżność interesów takich krajów jak Polska, krajów nadbałtyckich, aż po Rumunię i Bułgarię, ponieważ Niemcy, zawierając swoisty sojusz z Rosją, w ten sposób chciały powrócić na arenę międzynarodową jako supermocarstwo, a przede wszystkim miało się to przyczynić do hegemonii niemieckiej na kontynencie europejskim, a przede wszystkim we wspólnocie europejskiej. I w tym celu, czy do tego celu, Niemcy wykorzystywały i nadal wykorzystują Unię jako trampolinę, swoistą trampolinę polityczną do zwasalizowania innych państw europejskich. W to wszystko również wpisuje się kwestia globalizmu, bo pamiętajmy o tym, że cała wojna na Ukrainie jest także wykorzystywana przez międzynarodowy układ globalistów do tego, aby zmienić układ sił nie tylko politycznych i militarnych na świecie, ale przede wszystkim układ zależności społeczno-gospodarczych. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że twórca Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Klaus Schwab, sformułował tezę wielkiego resetu. Do niedawna, zanim wybuchła wojna na Ukrainie, można było o tym mówić w kategoriach political fiction albo w kategoriach teorii spiskowych. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Że globaliści, których motorem czy źródłem napędowym jest właśnie Forum Ekonomiczne w Davos i jego twórca Klaus Schwab, który zdefiniował teorię wielkiego resetu jeszcze przed wybuchem wojny, twierdząc, że wielki reset na świecie, na skalę globalną można osiągnąć na dwa sposoby. Albo poprzez światową pandemię, albo poprzez wojnę. I to się na naszych oczach dzisiaj dzieje. Ta wojna również to pokazała. Ten inny wymiar światowego tym razem konfliktu. Ale wracając na nasze podwórko europejskie. Otóż Niemcy ze swoją egoistyczną polityką prowadzoną w ramach Unii Europejskiej próbują także wykorzystać wojnę na Ukrainie do tego, aby stać się jedynym hegemonem na kontynencie europejskim i w Unii Europejskiej. W jaki sposób? Otóż poprzez to, że na przykład Władimir Putin zablokował Polsce dostawy gazu, jednostronnie de facto zerwał umowę gazową, Niemcy stały się hubem gazowym, hubem energetycznym, czyli centrum redystrybuowania źródeł energii na całą Europę, oczywiście za dodatkową prowizją, która będzie wzbogacała ten właśnie kraj. Ale taki sposób podejścia do polityki relacji Unia Europejska-Rosja sprawia, że solidaryzm europejski staje się totalną fikcją, że polityka budowania wspólnoty europejskiej jest także fikcją. A praprzyczyną tego wszystkiego jest przede wszystkim traktat lizboński, który ustanawia nowe, czyli jest przyczynkiem do ustanowienia nowego superpaństwa unijnego. Dlatego tak bardzo w tym dzisiaj skonfliktowanym świecie, a także skonfliktowanej wewnątrz Unii Europejskiej, Polska jest postrzegana jako kraj, który zagraża budowaniu superpaństwa unijnego, co z naszego polskiego punktu widzenia powinno być akurat zjawiskiem dobrym, bo dzisiaj gra toczy się nie o to, w jaki sposób świat będzie, czy Unia Europejska będzie wyglądała po tej wojnie. Gra nie toczy się tyle o pieniądze z funduszu odbudowy, który jest w Polsce blokowany, ale tak naprawdę w rzeczywistości idzie gra w Europie o to, czy będziemy mieli do czynienia z państwem unijnym, sfederalizowanym w przyszłości, czy też Europa, Unia Europejska pozostanie Europą ojczyzn, o czym marzyli ojcowie założyciele wspólnoty europejskiej, czyli Robert Schuman, Alcide de Gasperi czy Konrad Adenauer. Dzisiejsza Unia Europejska pod zdecydowanym dyktandem i przywództwem niemieckim nie ma nic wspólnego ze wspólnotą europejską, która była wspólnotą suwerennych państw współpracujących tylko i wyłącznie na niwie ekonomicznej i gospodarczej. Dzisiejsza Unia Europejska, zrelatywizowana, wyznająca neomarksizm, a w sferze wartości ideologię gender i LGBT, nie ma też nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi, które kiedyś budowały wspólną Europę i o której Robert Schuman mówił, że będzie albo chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Więc problemów związanych z tym, co obnażyła wojna na Ukrainie w relacjach unijnych, jest bardzo wiele. Tych symptomów pęknięcia wewnątrzunijnego także. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o podejście do reakcji na agresywną politykę Władimira Putina na Ukrainie, tych reakcji wspólnych nie ma. Nawet jeśli chodzi o podejście związane z sankcjami, tu także Niemcy wyłamują się z tych sankcji, a jeśli nakładają sankcje, to są to sankcje tylko i wyłącznie kosmetyczne, które mają przykryć niemieckie kolaborowanie z Rosją, które szkodzi oczywiście interesom na naszym kontynencie, ale przede wszystkim interesom Polski. Natomiast ja w całym tym konflikcie wojennym nie dostrzegałbym tylko samych zagrożeń dla Polski. Dostrzegam także, analizując całą sytuację, pewne dobre zjawisko, które może po wojnie być naszym przyczynkiem, czy stać się naszą przyszłością. Otóż jeśli nie damy się sprowokować bezpośrednio do wejścia w wojnę, w konflikt militarny z Rosją, jeśli nie damy się zwasalizować instytucjom unijnym Brukseli, które są zdominowane przez polityków niemieckich z Ursulą von der Leyen na czele, jeśli nie ulegniemy w kwestiach polskiej suwerenności, która dzisiaj jest mocno zagrożona poprzez szantaż ze strony Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestii związanej z reformą wymiaru sprawiedliwości, a co za tym idzie z blokowaniem środków unijnych w Polsce, jeśli nie ulegniemy, jeśli nie wywiesimy białej flagi, to wówczas mamy szansę stać się zdecydowanym po tej wojnie liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, liderem, który będzie budował być może nowe sojusze, być może rodzaj alternatywy na przyszłość dla Unii Europejskiej, która w takiej formule po tej wojnie ostać się nie może, ponieważ Unia Europejska nie zdała egzaminu, jeśli chodzi o kwestie związane z dzisiejszą sytuacją, ciężką sytuacją międzynarodową. A co do tych prowokacji, które są bardzo istotne, o których chciałbym tu dzisiaj też wspomnieć. Polska musi być bardzo ostrożna w reagowaniu na zagrożenie ze strony Rosji Władimira Putina. Przypomnę tylko, że nie tak dawno byliśmy wręcz prowokowani, to w sposób bardzo cyniczny, przez premiera Wielkiej Brytanii i przez Wielką Brytanię do zawarcia trójstronnego sojuszu militarnego. Anglia, Polska, Ukraina. Gdyby do zawarcia takiego sojuszu doszło, w jakim sensie alternatywnego do poczynań i działań Paktu Północnoatlantyckiego, wówczas Polska bezpośrednio zostałaby zaangażowana w konflikt zbrojny z Rosją, co zapewne odbiłoby się na naszym kraju, choćby na relacjach ekonomicznych, ale nie tylko. Być może spowodowałoby to także jakieś akcje militarne przeciwko Polsce. Na szczęście nasze władze nie dały się wciągnąć w tę prowokacyjną bardzo propozycję Wielkiej Brytanii. Druga próba wciągnięcia Polski w konflikt bezpośredni była wówczas, gdy zaproponowano wprowadzenie tak zwanych sił pokojowych na Ukrainę, natowskich sił pokojowych. Mówię tak zwanych, ponieważ w deklaracji ustanawiającej, w traktacie ustanawiającym, waszyngtońskim, ustanawiającym Pakt Północnoatlantycki, nie występuje coś takiego jak siły pokojowe NATO. Pakt Północnoatlantycki jest paktem wojskowym, obronnym. Jego głównym celem jest obrona terytorium krajów członkowskich. Dzisiaj mamy ich 30. Natomiast w samej misji założycielskiej Paktu Północnoatlantyckiego misje pokojowe nie występują. Owszem, Pakt Północnoatlantycki bierze udział i państwa należące do tego paktu biorą udział w różnego rodzaju misjach pokojowych, ale one wynikają z prawa międzynarodowego. Otóż NATO może wysłać swoje wojska jako misję pokojową do innego kraju, jeśli spełnione są określone warunki. Między innymi, jeśli to następuje na prośbę Rady Bezpieczeństwa ONZ lub na wniosek Rady Stałej OBWE. Żadne z tych dwóch warunków nie były spełnione, gdy padała propozycja udziału również Polski czy polskich wojsk w takiej ekspedycji na Ukrainę. Oczywiście od razu, gdyby do tego doszło, byłoby to potraktowane jako udział militarny państw trzecich w tym konflikcie. Co jest istotne, my powinniśmy robić wszystko, aby Ukraina własnymi siłami przy uzbrojeniu przez państwa zachodnie i natowskie w swojej armii była w stanie odeprzeć agresora, była w stanie skutecznie zatrzymać Władimira Putina na swoim terytorium. I powinniśmy robić wszystko, aby ten konflikt nie rozlał się na kraje trzecie, aby nie doszło do wybuchu III wojny światowej, a niestety tego typu prowokacyjne działania były czynione kilkukrotnie, bo któż na tym by zyskał? Na pewno nie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, bo teatrem takich działań stałaby się dzisiaj Polska i Białoruś. Zresztą jakiś czas temu także na falach Radia Maria mówiłem o tym jeszcze długo przed wybuchem wojny, że kluczem do bezpieczeństwa w Europie jest przyszłość Białorusi. Niestety ze względu na działania dyplomacji niemieckiej, która przejęła zupełnie kontakty na Białorusi, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, doszło do tego, że Aleksander Łukaszenka miał do wyboru pozostawione tylko jedne drzwi na wschód. Wiedząc o tym, że Władimir Putin przygotowuje się do rozwiązań siłowych w Europie, bo o tym wiedziano już od dawna, należało robić wszystko, aby Białoruś w jakimś sensie przeciągnąć na stronę europejską. Po to, aby nie stała się zapleczem dla działań Władimira Putina. A tak, przypomnę, stało się właśnie podczas najazdu armii rosyjskiej na Ukrainę, gdy również terytorium białoruskie zostało do tego celu wykorzystane. A zatem, gdy Łukaszenka przekroczył tak zwany Rubikon w kontaktach z Putinem, gdy wszedł w jego wyłączną strefę wpływów, zostało to oczywiście od razu wykorzystane przez Putina do zaatakowania bezpośrednio Ukrainy. To był błąd strony zachodniej, za który dzisiaj również musimy płacić, ale gdy z tego układu bezpieczeństwa, z tego buforu wypadła Białoruś, dzisiaj to Polska stała się kluczem do zachowania bezpieczeństwa w tej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale jednocześnie ta nasza pozycja, która jest pozycją, która wzrosła w oczach opinii publicznej, światowej opinii publicznej, ona powinna być przekuta przez nas do zapewnienia Polsce przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego w przyszłości, do rozbudowania polskiej armii, ale też do wzmocnienia polskiej gospodarki na tyle, abyśmy byli w stanie samodzielnie bronić się, gdyby zaszła taka potrzeba, ale też, żebyśmy mogli wokół Polski zbudować blok państw, które skutecznie będą mogły zapewnić sobie bezpieczeństwo niezależnie od tego, jakie będą poczynania w przyszłości Rosji czy Władimira Putina i niezależnie od tego, w którą stronę poprowadzą Unię Europejską Niemcy razem z Francją. To leży w naszym żywotnym interesie. I tych błędów z przeszłości nie powinniśmy popełniać, patrząc w przyszłość jako tę, która może przynieść Polsce wzmocnienie naszej pozycji na arenie międzynarodowej, co zresztą dostrzegł nawet ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który swoje urzędowanie rozpoczął niestety fatalnie, wycofując mocne poparcie czy wsparcie dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w czasach prezydentury Donalda Trumpa. Te błędy również zostały bardzo szybko wykorzystane przez Władimira Putina do tego, aby rozbić jedność Zachodu, a zwłaszcza państw europejskich. Dzisiaj Stany Zjednoczone powracają ze swoją aktywnością w tej części Europy, ze swoją aktywnością popierającą Polskę i mam nadzieję, że uda się w miarę tę lukę, która została na początku prezydentury Joe Bidena, jak najszybciej wypełnić, bo jest to luka niebezpieczna, grożąca także bezpieczeństwu całej flanki wschodniej Paktu Północnoatlantyckiego. Ale tych błędów przeszłości, które zostały wykorzystane przez Władimira Putina do rozpoczęcia wojny na Ukrainie, było więcej. O dwóch chciałbym wspomnieć, bo one sprawiły, że Zachód, państwa zachodnie padły ofiarą swojego braku wyobraźni. To był rok 2014, czyli aneksja Krymu, która była tylko i wyłącznie próbą sił pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, ale przede wszystkim była testem dla państw Unii Europejskiej, jak zachowają się w przypadku naruszenia i złamania umów i traktatów międzynarodowych. Otóż w 1994 roku, po rozpadzie Związku Sowieckiego i powstaniu Ukrainy, podpisano tak zwane memorandum budapesztańskie, memorandum, którego sygnatariuszami z jednej strony była Ukraina, a z drugiej Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania. W tym memorandum zagwarantowano nienaruszalność granic Ukrainy w zamian za pozbycie się przez ten kraj arsenału nuklearnego. Przypomnę, że był to trzeci arsenał nuklearny wówczas na świecie w rękach ukraińskich. I gwarantem tej umowy były państwa zachodnie, w tym jedno z państw członek Unii Europejskiej. Aneksja Krymu pokazała, że można bezkarnie, bez żadnych konsekwencji, każdą podpisaną umowę złamać i można oderwać terytorium jakiegoś kraju i przyłączyć je do swojego. I przypomnę rok jeszcze 2008. Precedens, który nazwałbym problemem w Europie, za który płaci dzisiaj także Ukraina słoną cenę. Chodzi o Kosowo. Wówczas państwa zachodnie postanowiły oderwać od Serbii Kosowo, kolebkę państwowości serbskiej. To tak, jakby dzisiaj Polsce odebrać i oderwać od Polski Gniezno i przyłączyć na przykład do Niemiec. Łamiąc przede wszystkim kartę narodów zjednoczonych, państwa zachodnie, chcąc upokorzyć w jakimś sensie Serbię po wojnach bałkańskich, oderwało tę część tradycyjną, historyczną tego państwa i utworzyło państwo niepodległe. To był swoisty błąd, bo pokazał, że w XXI wieku można zmieniać układ sił politycznych, ale przede wszystkim porządek, który panuje po II wojnie światowej i dotychczasowe wszystkie traktaty międzynarodowe i ustanawiać nowe państwa kosztem innych. To również zostało wykorzystane przez Putina bardzo szybko, bo ten człowiek bardzo sprawnie przeszkolony przecież przez KGB doskonale zna i mentalność, ale też specyfikę Zachodu. I każdy błąd w działaniach międzynarodowych państw zachodnich, unijnych jest przez niego wykorzystywany. Mam nadzieję, że w przyszłości takie błędy nie będą popełniane, a przede wszystkim Zachód przejrzy na oczy. Oczywiście nie mam tu na myśli Niemiec, bo te nadal prowadzą politykę bardzo prorosyjską, politykę zbliżenia wręcz z Władimirem Putinem. Powiem więcej. Ta wojna nie wybuchłaby, gdyby nie postawa Niemiec, nielojalna wobec Unii Europejskiej i nielojalna wobec Paktu Północnoatlantyckiego. To Niemcy stworzyły Władimira Putina takiego, jakim go znamy dzisiaj. I to Niemcy poprzez swoją politykę wasalizowania i marginalizowania swoich sąsiadów, w tym Polski, w Unii Europejskiej i poprzez politykę uzależnienia Europy od dostaw energetycznych z Rosji w imię walki ze zmianami klimatu, w imię odchodzenia od tradycyjnych źródeł energii, uzależniły Europę i także siebie od dostaw rosyjskiego gazu i od dostaw rosyjskiej ropy. I to musiało się skończyć źle i skończyło.
Panie doktorze, jeszcze jedno zagadnienie bardzo istotne, na które jakoś zabrakło nam czasu w pierwszej części, mianowicie Sojusz Północnoatlantycki. Na ile rzeczywiście ten sojusz jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Widzimy kolejne kraje, które chcą do sojuszu dołączyć. To już deklaracja, która wybrzmiała w Finlandii. Czekamy także na deklarację Szwecji. Ogromny niepokój Rosji w związku z tymi planami. Ale do tego także chociażby przypomnijmy słowa niejednokrotnie powtarzane przez prezydenta Trumpa, że wielu krajów sojuszniczych NATO nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. Między innymi do takich krajów należą Niemcy, które nie wypełniały swoich zobowiązań finansowych wobec NATO. I do tego jeszcze dochodzi jeden niebezpieczny element. Próba stworzenia, pamiętamy to doskonale, armii europejskiej, tak jakby były jakiekolwiek plany, aby odciąć się całkowicie od Sojuszu Północnoatlantyckiego albo stworzyć pewną alternatywę dla tego sojuszu.
Tak, to był bardzo pomysł zły, wręcz irracjonalny, tworzenia europejskich sił zbrojnych. No niestety my przez jakiś czas również jako Polska byliśmy tym pomysłem zachwyceni. Na szczęście nie doszło do jego zrealizowania, zmaterializowania i dobrze, ponieważ europejskie siły zbrojne, armia europejska w swoim zamyśle była w jakimś sensie konkurencją dla Paktu Północnoatlantyckiego. Czym skończyłoby się stworzenie europejskich sił zbrojnych w przypadku wojny z Rosją, widać na przykładzie Ukrainy. Przede wszystkim taka armia europejska dowodzona byłaby zapewne przez największy kraj wchodzący w skład takiej armii, czyli przez Niemcy, przez generałów niemieckich. Znając spolegliwość Niemiec i znając cynizm dyplomacji i polityki niemieckiej w relacjach niemiecko-rosyjskich, nie trudno sobie wyobrazić, że mogłoby dojść do wydawania sprzecznych rozkazów, a nawet być może do działań sabotażowych polegających na niewysyłaniu wojsk niemieckich na taką wojnę, gdyby do niej doszło. A poza tym armia europejska sprawiłaby jedną rzecz, że pozycja Paktu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowo-Wschodniej zmalałaby. Z przyczyn oczywistych, ponieważ takie siły zbrojne byłyby w kontrze przede wszystkim do obecności Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim. I nie ukrywajmy, że dla zachowania bezpieczeństwa militarnego, przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego takich krajów jak Polska, w naszym interesie jest to, aby istniał silny Pakt Północnoatlantycki, z silną gwarancją nuklearną, to znaczy z tym straszakiem w postaci broni atomowej, którą ma przede wszystkim Ameryka, mają Stany Zjednoczone. No i ten słynny artykuł 5, mówiący o tym, mówiąc w skrócie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli w przypadku zaatakowania któregokolwiek z krajów natowskich, wszystkie inne powinny stanąć w obronie tego państwa. Istnienie armii europejskiej zachwiałoby by istnienie tego artykułu 5, mogłoby go dopełniać, ale czy zostałoby wypełnione? Mam tu wielkie wątpliwości. Zresztą o sile tego paktu i o gwarancjach bezpieczeństwa, jaki ten pakt daje, świadczy choćby to, że Finlandia i Szwecja rezygnują ze swojej neutralności. Dzisiaj Finlandia złożyła wniosek o przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego. Prawdopodobnie jutro, zgodnie z zapowiedziami, Szwecja złoży również taki wniosek. A dlaczego? Ponieważ te państwa widzą doskonale, kto lub jaki pakt może realnie takie bezpieczeństwo zapewnić. Zwłaszcza, że żaden inny układ dzisiaj ani militarny, ani polityczno-militarny na kontynencie europejskim w tej części zachodniej nie jest możliwy do zrealizowania. To z przyczyn oczywistych, ze względu na różnice w podejściu do polityki europejskiej, unijnej wobec właśnie Rosji, z której od dawna, o czym już mówiłem, wyłamują się Niemcy, ale też Francuzi, którzy w swojej polityce pod prezydenturą Emmanuela Macrona zachowują się także skandalicznie i nielojalnie, choćby handlując uzbrojeniem, bronią nowymi technologiami z Putinem, dając mu narzędzia do realizowania jego agresywnych zamiarów i rozszerzania rosyjskiej strefy wpływów do granic czasów Związku Radzieckiego, bo to jest też jedna z przyczyn, dla których ta wojna została na Ukrainie wywołana. Choć jest to wojna przedziwna, jak ja ją nazywam, bo prowadzona wbrew logice taktyki wojennej czy strategii wojennej. Wojna prowadzona na wyczerpanie, wojna prowadzona na wyniszczenie także ekonomiczne, nie tylko Ukrainy, ale na wyniszczenie ekonomiczne Europy, a także i świata. I tutaj wkraczamy na ten temat geopolityki i kwestii związanych między innymi z globalizmem, bo nie ukrywajmy, że z tej wojny korzyść mogą odnieść globaliści, którzy chcą stworzenia instytucji czy nowego systemu społeczno-politycznego nazywanego korporacjonizmem, czyli rządami instytucji niewybieralnych w wyborach demokratycznych, a zarządzających całym kapitałem ludzkim i również ekonomicznym na świecie, o czym przekonaliśmy się, przypomnę, przy pandemii, gdzie Światowa Organizacja Zdrowia de facto wydawała polecenia i zarządzała państwami suwerennymi, wydawałoby się, na szczeblu globalnym. Po tej wojnie także będzie próba zglobalizowania świata i powiem to trochę może z innej strony. Wydaje mi się, że część nielogicznych działań Władimira Putina nastawionych na również niszczenie rosyjskiej gospodarki, bo nie ukrywajmy, że działania Putina niszczą także rosyjską gospodarkę, jest, czy wpisuje się właśnie w to marzenie globalistów o tworzeniu nowej jakości społeczno-politycznej, gospodarczej, cywilizacyjnej na całym świecie. Więcej, ta wojna przybliża do zrealizowania tego celu. Ale po drodze, i co jest ważne z polskiego punktu widzenia, są państwa narodowe. Dlatego spór dzisiaj na świecie, ale przede wszystkim w Unii Europejskiej idzie o to, czy państwa narodowe przetrwają, czy też dojdzie do globalizacji na mniejszą skalę, czyli do stworzenia superpaństwa unijnego, którego kosztem, czy którego ofiarą padną takie państwa jak Polska, które się temu przeciwstawiają. Dlatego patrząc na całokształt tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, rosyjsko-ukraińskiego, ale też globalnego, bo mamy do czynienia z globalną wojną już dzisiaj ekonomiczną. To jest rodzaj wojny światowej, ekonomicznej, z którą mamy do czynienia. Patrząc na to wszystko, musimy być bardzo rozważni i ostrożni w swoich wyborach. Nie szukajmy nowych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo Polsce lub gwarantujących bezpieczeństwo na świecie. NATO jest sojuszem sprawdzonym. I to NATO powinno gwarantować dzisiaj wszystkim swoim członkom 30, a za chwilę być może już 32, po tym, gdy Finlandia i Szwecja staną się także członkami tego paktu, to NATO powinno gwarantować to bezpieczeństwo i działać odstraszająco na takich polityków, na takich przywódców państw jak Władimir Putin. Innej opcji nie ma. Każda inna opcja, również tworzenie armii europejskiej, byłoby do tego w kontrze i zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu.
Panie doktorze, jeszcze jedna ważna sprawa, którą poruszyliśmy w pierwszej części. Tworzą się różnego rodzaju nowe koncepcje, wizje dotyczące federalizacji, centralizacji Unii Europejskiej. Nie tak dawno temu mówiliśmy o projekcie, który realnie istnieje, czyli Unii dwóch prędkości. Dzisiaj mamy do czynienia z kolejnymi pomysłami, które także zrodziły się między innymi na wielomiesięcznej konferencji w sprawie przyszłości Europy, gdzie przewodnicząca Komisji Europejskiej, podsumowując tę konferencję, powiedziała wprost, że trzeba odejść od takiego mechanizmu, gdzie państwa członkowskie mają weto, możliwość wetowania, a zatem odejście od jednomyślności krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tą wizję wspiera także prezydent Francji, który mówi wprost o przekazywaniu kolejnych kompetencji przez kraje członkowskie na poziom unijny. I także pomysł prezydenta Francji dotyczący stworzenia jakiegoś obszaru krajów przyłączonych do Unii Europejskiej na bazie podstawowych wartości europejskich, bo to jest takie bardzo modne. Kiedy usłyszał to rzeczywiście minister spraw zagranicznych Ukrainy, Kuleba, powiedział wprost, że jeżeli Ukraina nie otrzyma szybko statusu kandydata do Unii Europejskiej, oznaczać to może tylko jedno, że Europa próbuje ją oszukać.
Europa stoi przed wielkim wyzwaniem, albo inaczej, stoi na rozdrożu, bo za chwilę zdecyduje się, czy rzeczywiście zamieni się w superpaństwo unijne, czy też pozostanie Europą państw ojczyzn, czyli suwerennych państw, czego Polska i my chyba byśmy sobie wszyscy życzyli. Natomiast Francja, Emmanuel Macron, był i jest gorącym zwolennikiem federalizacji. Olaf Scholz, nowy kanclerz Niemiec, rozpoczął swoje urzędowanie od zadeklarowania tego, że Niemcy będą robić wszystko, aby państwo unijne, czy superpaństwo unijne powstało jak najszybciej. Ursula von der Leyen, która jest wykonawcą woli Berlina w Brukseli, jest strażnikiem tak naprawdę hegemonii Niemiec dzisiaj w Unii Europejskiej, a za chwilę być może, jeśli ten pesymistyczny scenariusz by się sprawdził, gwarantem hegemonii Niemiec w superpaństwie unijnym. Ursula von der Leyen bez żadnych ogródek oświadcza, że traktat obecnie obowiązujący, czyli ten traktat lizboński, choć jest bardzo niedoskonałym, ale że należy go zmienić. Ponieważ w traktacie lizbońskim nie ma w ogóle mowy o superpaństwie unijnym. Dlaczego tak mocno Ursula von der Leyen naciska, tak samo jak Emmanuel Macron, na to, aby odejść, aby Unia Europejska odeszła od zasady jednomyślności? Ponieważ zasada jednomyślności gwarantuje państwom, które są w mniejszości, zachowanie ich suwerenności, czyli ta zasada jest gwarantem suwerenności, tak samo jak prawo weta, które istnieje w Unii Europejskiej od połowy lat 60. To jest tak zwany konsensus luksemburski. Pierwszy raz użył możliwości zawetowania pakietów traktatowych sam generał de Gaulle i od tego czasu weto jest takim bezpiecznikiem, zaworem bezpieczeństwa przed posuwaniem się niektórych państw, zwłaszcza tych dużych, takich jak Niemcy, jak Francja, do narzucania swojej woli państwom mniejszym. Więc jeśli Unia Europejska odeszłaby od prawa weta, odeszłaby od jednomyślności, która dzisiaj jest wymagana do zmiany traktatów, wówczas największe państwa europejskie, zwłaszcza ten tandem niemiecko-francuski, mógłby w Europie robić wszystko, co zechciałby. Dlatego tak wielki atak dzisiaj następuje właśnie na Polskę, która jest głównym liderem państw opowiadających się za Europą ojczyzn. Poza tym narzucane są na Polskę kary finansowe, które nie mają nic wspólnego ze współpracą europejską, a na pewno z solidaryzmem europejskim. Te kary narzucane za niezlikwidowanie kopalni w Turowie, a tym samym de facto zlikwidowanie elektrowni, która zapewnia co najmniej 6% bezpieczeństwa energetycznego Polski. Te kary mają przede wszystkim sprawić, że Polska zgodzi się na dyktat Brukseli, a tak naprawdę na dyktat Berlina w budowie tego superpaństwa unijnego. Bo traktaty unijne, które dzisiaj jeszcze obowiązują, dają nam jako taką swobodę działania. Aczkolwiek instytucje unijne, TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisja Europejska, działają bardzo często pozatraktatowo. Więcej, dopisują sobie uprawnienia do traktatów, których nie mają. To akurat widać po tych ostatnich wydarzeniach i sporze pomiędzy Komisją Europejską a Polską dotyczącą reformy sądownictwa w Polsce. Te naciski unijne są kompletnie bezprawne, ponieważ w artykule 5 Traktatu Unii Europejskiej mówiącym o kompetencjach Unii jest tak zwana zasada przyznania. W tej zasadzie przyznania mówi się o tym, że Unia Europejska ma tyle uprawnień, ile jest jej przekazanych przez państwa członkowskie. My nigdy nie przekazywaliśmy Unii Europejskiej, żadne zresztą z państw członkowskich, uprawnień do wyłącznych uprawnień do kształtowania wymiaru sprawiedliwości w naszych państwach. Więcej, w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tym razem, w artykule 3, mówi się wprost, jakie kompetencje ma Unia Europejska, jakie wyłączne kompetencje ma. I tam są tylko i wyłącznie kwestie gospodarcze, ekonomiczne, handlowe i również w kwestiach finansowych w strefie euro. Do kompetencji wyłącznych Unii zupełnie nie należy kwestia sądownictwa. Więc dzisiaj politycznie wykorzystuje się każdą możliwość, również poprzez działania pozatraktatowe, aby rzucić Polskę na kolana, powiedzmy to sobie wprost, aby Polska wywiesiła białą flagę i zgodziła się na ingerowanie instytucji unijnych w wewnętrzne sprawy naszego kraju, ale też innych państw, które nie są uregulowane traktatowo w kompetencjach unijnych. I na to my pozwolić nie możemy. I teraz wracając krótko do tego, o czym ojciec wspomniał, czyli o tej konferencji o przyszłości Europy, która odbywa się jeszcze cały czas w Unii, a która ma być moim zdaniem takimi tylnymi drzwiami do wprowadzenia zmian pozatraktatowych w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Otóż w Unii jest tak, a zwłaszcza jeśli chodzi o polityków niemieckich czy francuskich, że jeśli nie potrafią czegoś przeforsować formalnie, zgodnie z traktatami, wówczas wymyślają różnego typu rady mędrców, wymyślają konferencje o przyszłości Europy, a efektem tego potem są działania zmierzające do jeszcze większej federalizacji. Tak było na przykład w 2008 roku, gdy Konstytucja Unii Europejskiej, wówczas przedstawiona państwom unijnym i narodom europejskim, została odrzucona w dwóch referendach w Holandii i Francji. Francuzi i Holendrzy wówczas odrzucili Konstytucję Europejską, bo uważali, że zagraża to ich bezpieczeństwu, pomimo że ich rządy chciały tej konstytucji. Co wówczas wymyślono? Radę mędrców, która miała pochylić się nad losem Unii Europejskiej. I w tej Radzie Mędrców zasiadał m.in. jeden z polskich mędrców, Lech Wałęsa. I ta rada miała zbudować podwaliny traktatowe pod przyszłą federalną Unię. I tak się w jakimś sensie stało, ponieważ efektem tych działań było przedstawienie traktatu z Lizbony, który jest niczym innym jak unijną konstytucją, tyle że okrojoną o rozdział dotyczący symboliki. Wyrzucono z tej pierwotnej konstytucji unijnej rozdział mówiący o symbolach, czyli oficjalnie dzisiaj jeszcze Unia nie ma hymnu, nie ma flagi, to są tylko logo i oficjalna pieśń, ale nie mają atrybutów państwa, nie mają atrybutów oficjalnych symboli przynależnych państwom czy federalnym, czy unitarnym. Ale mimo wszystko tylnymi drzwiami wprowadzono ten traktat, który krok po kroku przybliża Unię Europejską do unijnego superpaństwa. Boję się, czy obawiam się również o to, że te dzisiejsze konferencje o przyszłości Europy mają również podobny cel. To znaczy prawdopodobnie ich efektem wkrótce będzie przedstawienie propozycji nowego traktatu unijnego, który bezpośrednio będzie wprowadzał państwo federalne, federalizację Europy, co dla nas, dla Polski byłoby wielkim zagrożeniem, bo oznaczałoby de facto, że stajemy się, że tracimy podmiotowość i suwerenność jako kraj. Temu powinniśmy się przeciwstawiać, ale też uważać bardzo mocno, abyśmy sami nie pozbyli się zasady jednomyślności, zanim taki nowy traktat zostanie przedstawiony, i abyśmy sami nie zgodzili się na pozbycie się traktatowego prawa weta, które dzisiaj przysługuje każdemu państwu, również Polsce. Jeśli to zrobimy, to wówczas wprowadzenie przyszłego traktatu będzie możliwe, ponieważ większość państw unijnych rządzona jest dzisiaj przez lewicę, przez neomarksistów czy przez centrolewicę. I w każdej chwili, gdyby nie było zasady jednomyślności, gdyby nie było prawa weta, mogliby wprowadzić każde rozwiązanie sprzyjające właśnie tym federalistycznym tendencjom, z którymi mamy do czynienia od dłuższego już czasu. Zatem przed nami wielkie wyzwanie, ale to, czy Unia Europejska stanie się federacją, zadecyduje też to, jak potoczy się wojna na Ukrainie, i przede wszystkim, czy nie rozleje się na kraje trzecie. Oby tak się nie stało. Pytanie jest tylko inne. Jeśli Unia stanie się państwem federalnym, jeśli Bruksela będzie, albo inaczej, Berlin za pośrednictwem Brukseli będzie narzucał takiemu państwu swoją politykę, czy w takim układzie jest sens, aby Polska funkcjonowała?
Dziękuję ślicznie. Zapraszamy także bardzo serdecznie słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Temat rozmów Unia Europejska, wojna na Ukrainie. Naszym gościem jest pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 55. 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Jest pan Artur z Podlasia. Serdecznie witam ojca oraz pana profesora. Muszę powiedzieć na samym początku, że jeżeli słucham pana profesora, za każdym razem jak się widzą samego siebie w lustrze, bo dosłownie to jest odbitka tego, co ja myślę, co ja po prostu na ten temat rozważam geopolityczny. Wspaniała sprawa, wspaniałe audycje, wspaniałe słowa i to jest wyjątkowość pana profesora na arenie całej Polski. Dosłownie, gratuluję. Wspaniała rzecz. Teraz tak, co do pytań konkretnych. Mam tutaj 15 wypisanych, ale zaczynam tylko na trzech ewentualnie, jeżeli mogę. To jest tak.
Do słuchawki telefonu proszę mówić, panie Arturze, bo gdzieś tam zaczynamy tracić słyszalność.
Dobrze, już się poprawiłem troszeczkę. Miałem chyba włączony nieodpowiedni telefon. Teraz lepiej?
Tak, proszę. Pierwsze pytanie.
Po pierwsze, jak pan profesor uważa tutaj? Bo ja przypuszczałem, że będzie konflikt między Polską a Węgrami, pod jakim względem, jakieś takie napięcie w sytuacji. Jak pan uważa, pan profesor, sytuacja Polski jako wsparcie, czy w ogóle jakiekolwiek wsparcie Polska może osiągnąć w tej całej sytuacji od kogokolwiek na rynku tutaj naszym europejskim, naszych sąsiadów, czy kogoś w ogóle możemy na kimkolwiek liczyć, jak i również Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle jest to możliwe, żebyśmy otrzymali jakiekolwiek wsparcie, bo z mojej strony widzę w tej chwili, że praktycznie biorąc nie ma takiego wsparcia chyba i nie osiągniemy od nikogo. Tak jest moja decyzja, tak jest moje patrzenie. Teraz druga sprawa. Jeśli chodzi o mam tutaj tyle tych pytań napisanych. NATO jako jednostka, NATO. Pan profesor powiedział, że NATO jest jako taką jednostką zbrojną, która prawda, jest adekwatna do różnych misji, które powiedzmy są, aby bronić prawda, granic danych krajów, które zostały napadnięte. Ale czy samo NATO w sobie jest jak gdyby tą jednostką zbrojną, która sama za siebie decyduje, w tym gronie tych krajów 30 w tej chwili, czy też tutaj ja uważam, jest ona kontrolowana przez globalistów?
I trzecie zagadnienie, panie Arturze?
I teraz trzecie pytanie będzie tego typu, że ja oglądałem na żywo, miałem okazję, konferencję na Telebimie pana Schwab, który przedstawiał bardzo gorąco, bardzo ciepło Xi Jinping z Chin, prezydenta. No i oczywiście bliskie jego kontakty z samym panem Putinem w Moskwie. Jak to można sobie wyobrazić, prawda? Tak jak to pan profesor stwierdził właśnie, że ten cały reset i to wszystko, pandemia jest razem ze sobą połączona. I prawda, jak to wygląda, skoro taki człowiek jak pan Schwab ma takie ciepłe relacje z panem Putinem i z panem Xi Jinping? To
dziękuję pięknie. Tyle. Pozdrawiam, panie Arturze, dosyć obszerne zagadnienia. Było ich więcej z tego, co pan Artur mówił. Ja bym bardzo prosił kolejnych słuchaczy, aby ograniczali się do zagadnienia jednego, które będziemy podejmowali, abyśmy także i innym mogli dać szansę wypowiedzenia się i zabrania głosu w tej ważnej dyskusji na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dziękuję, panie Arturze, za te pytania. Ja postaram się może odpowiadać krócej, żebyśmy dali szansę jak największej liczbie słuchaczy do dzwonienia się do nas, bo tematy są bardzo ważne i istotne. Otóż pytał pan, czy my możemy liczyć na jakieś państwa dzisiaj w tym, rozumiem, konflikcie i w tej sytuacji trudnej, międzynarodowej, w jakiej się znajdujemy. Otóż wydaje mi się, że tak. My możemy liczyć na te państwa, które dzielą nasz los albo które w podobny sposób są zagrożone rozszerzaniem się strefy wpływów rosyjskich, a zwłaszcza agresywną polityką Władimira Putina, ale też z tymi państwami powinniśmy współpracować, które podzielają naszą wizję Europy. Tych państw jest kilka. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to nawet dużo, bo to są wszystkie państwa, dzisiaj już śmiało możemy powiedzieć, od Szwecji, Finlandii, przez kraje nadbałtyckie, przez Czechy, Słowację, Węgry, również Rumunię i Bułgarię. My mamy podobne położenie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale też podobne zagrożenia. I w tych kwestiach, zwłaszcza militarnych, powinniśmy ze sobą współpracować. Dołączyłbym do tego jeszcze, wbrew pozorom, Turcję, która w jakimś sensie, będąc drugą armią Paktu Północnoatlantyckiego, jest w stanie być takim kontrapunktem dla poczynań Rosji w tej części Europy. Ale żeby tak się stało, to my, tak jak wspomniałem wcześniej, powinniśmy stać się liderem dla tych państw, powinniśmy pokazać im spójną politykę prowadzoną przez nasz kraj w stosunku i do Unii Europejskiej, i politykę wschodnią. W niej nie może być wahania, w niej nie może być wycofywania się z wielu postulatów. O tym za sekundę. Zapytał pan o Węgry. Węgry dzisiaj są odsądzane od czci i wiary ze względu na to, że w konflikcie czy wojnie ukraińskiej nie przyłączyły się do wszystkich działań takich, jakie na przykład podejmowane są przez Polskę czy przez kraje nadbałtyckie. Ale ja powiem tylko tak. Węgry padły ofiarą, podobnie tak jak Austria, uzależnienia energetycznego od Rosji. Stały się zakładnikiem dostaw gazu. Ale z drugiej strony pamiętam też wypowiedź niedawną Viktora Orbana, gdy był łajany przez polityków niemieckich, że nie przyłącza się do sankcji. Powiedział wprost, Węgry poprą wszystkie sankcje, które nałożą Niemcy. A Niemcy nakładają sankcje, widzimy jakie, to znaczy sankcje pozorowane lub pozorne. Bo przede wszystkim, gdyby rzeczywiście chodziło o sankcje lub embargo, to Niemcy powinny zamknąć Nord Stream 1, którym bez przerwy płynie rosyjski gaz właśnie w stronę Niemiec. I to Niemcy dzisiaj stały się największym beneficjentem w kwestiach energetycznych tej wojny w Unii Europejskiej, bo to Niemcy stały się głównym redystrybutorem gazu na Europę Zachodnią, który, przypomnę, płynie pełną parą, to Niemcy nie zlikwidowały Gazprom Banku, przez który regulują kwestie płatności, a przede wszystkim instytucje finansowe i banki powinny w pierwszej kolejności być, ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje w związku z wojną na Ukrainie. Natomiast owszem, chętnie nakładane są sankcje, na przykład na zakaz eksportu do Rosji paliwa lotniczego. Tyle, że w ostatnich latach do Rosji wyeksportowano 0 litrów paliwa lotniczego. To tak gwoli ścisłości sankcji pozorowanych, nakładanych między innymi przez Niemcy. To samo dotyczy kwestii związanych z sankcjami na handel rybami z Rosją. Otóż to Unia Europejska jest eksporterem, a nie importerem akurat ryb, ponieważ Unia Europejska ma dostęp do wielu łowisk światowych. A zatem, jeśli rzeczywiście chcemy mieć jednolite podejście, to znowu popatrzmy, że tego podejścia nie będzie, jeśli chodzi o kraje Europy Zachodniej, na pewno nie będzie, jeśli chodzi o Niemcy. Natomiast wspólnotę interesów, owszem, mamy ze wszystkimi państwami, które podobnie jak my borykają się z zapewnieniem bezpieczeństwa militarnego naszemu państwu, czyli cała Europa od północy, od Szwecji po Rumunię i Bułgarię. No i kwestie związane z Unią. O tym przed chwilą szeroko mówiłem. Naszymi sojusznikami mogą być i są te państwa, które chcą Europy ojczyzn, bo dzisiaj w Unii Europejskiej osią sporu nie są kwestie finansowe, nie są tak naprawdę kwestie związane z Funduszem Odbudowy Unii Europejskiej. To są tylko srebrniki, za które kupowana jest suwerenność państw członkowskich. Kwestią zasadniczą i linią sporu jest to, jaka Unia Europejska będzie w przyszłości, jakie będzie miała oblicze, czy będzie superpaństwem, czy państwem narodowym. Więc szukajmy sojuszników, którzy są zwolennikami państw narodowych. NATO. Otóż jeśli chodzi o NATO, to bardzo szeroko przed chwilą powiedziałem, że samo z siebie NATO nie może prowadzić misji pokojowych, bo nie ma do tego mandatu. Natomiast może brać w nich udział na prośbę wyraźną Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Rady Stałej OBWE. Decyzje w NATO podejmowane są przez Radę Paktu Północnoatlantyckiego, nigdy przez jedno państwo. Natomiast czy mają tam wpływ globaliści? Owszem. Jak najbardziej, ponieważ państwa członkowskie NATO w dużej mierze niestety są zdominowane czy zarażone ideologią globalizmu i także duży udział ma w tym Klaus Schwab, jeden z głównych ideologów Wielkiego Resetu, który ma przede wszystkim zakończyć erę kapitalizmu wolnorynkowego. Dlatego tak blisko Klaus Schwab jest związany, czy nawet współpracuje z Chinami, z prezydentem Chin. A przypomnę, że Chiny są największym państwem komunistycznym. Nie są gospodarką ani kapitalistyczną, ani wolnorynkową. Dlatego dzisiaj będzie toczyła się batalia w tym względzie z globalistami, czy wojna z globalistami o to, czy kapitalizm wolnorynkowy upadnie tak, jak upadł z końcem I wojny światowej definitywnie feudalizm, razem z upadkiem wielkich monarchii feudalnych Austro-Węgier i monarchii rosyjskiej. Do tego była potrzebna wojna i rewolucja bolszewicka. Dzisiaj globaliści sobie za cel postawili zniszczenie kapitalizmu wolnorynkowego, a przypomnę, co jest podstawą tego systemu gospodarczego. Otóż przede wszystkim wolność. Wolność ekonomiczna i wolność gospodarcza w prowadzeniu interesów, ale też, co bardzo istotne, klasa średnia. To klasa średnia jest podstawą w gospodarce wolnorynkowej. Dlatego dzisiaj tak duże uderzenie, również poprzez kryzys wywołany wojną w Rosji, ale też poprzez kryzys wywołany pandemią koronawirusa, duży impact wywarł na klasę średnią i celem jest zniszczenie klasy średniej. To jest cel główny globalistów, to jest cel Schwaba, o którym on sam zresztą doskonale pisze. A w zamyśle chodzi o stworzenie kapitalizmu interesariuszy, czyli kapitalizmu korporacyjnego, gdzie niewybieralne w demokratycznych wyborach instytucje międzynarodowe mają zarządzać resztą społeczeństwa. Czyli wprost mówiąc, gdyby do tego doszło, mielibyśmy do czynienia ze światem Orwella, czyli z upadkiem naszego świata wartości i z zbudowaniem świata globalnego, w którym człowiek staje się tylko i wyłącznie narzędziem w rękach wąskiej grupy polityków i wąskiej grupy korporacji zarządzających światowym kapitałem. Jeszcze dzisiaj nie jest za późno, aby temu się przeciwstawić, ale to mogą zrobić tylko i wyłącznie państwa. Państwa, które czują, że suwerenność i niepodległość jest w nich zagrożona. I ja widzę tutaj bardzo dużą szansę dla Polski. Polska może stać się liderem dla tych wszystkich państw, które przeciwstawią się globalizmowi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Witam serdecznie zaproszonego gościa, witam ojca Piotra, Marcin z Morąga. Tak postaram się streścić sprawę. Uważam, że chyba dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości w to, że pandemia była po prostu wyreżyserowana. Tak samo ta wojna, uważam. Wystarczy spojrzeć na zachowanie Niemiec jeszcze przed wybuchem tej wojny. Jak masowo kupywano gaz. To były po prostu masowe zakupy. I teraz właśnie się dziwić, że Niemcy chcą rozdawać gaz w Europie. No mają ku temu wielkie możliwości. Druga sprawa jest taka, to mnie tak osobiście boli, bym powiedział, takie słabe stanowisko polskiego rządu, a nawet premiera względem Niemiec. Bo tak jak potrafi premier mocno skrytykować Władimira Putina, nawet zabierając mu godność w ten sposób, że nie, już nie używając formy grzecznościowej pan, tylko bezpośrednio Putin, tak po prostu względem Niemiec i Brukseli, no cały czas naginamy tego karku i tak nas chłoszczą i chyba czekają, aż po prostu się wykrwawimy całkowicie. To można też nawiązać do tego, co po prostu prezydent zrobił, przepraszam za określenie, spładzając projekt rozwiązania konfliktu z Brukselą względem w sprawie sądów. No, także no mamy jakieś przemyślenia względem imperialistycznego podejścia Rosji co do pewnej części Europy czy świata, ale to samo przecież w białych rękawiczkach czynią Niemcy i to bezkrwawo narody europejskie wykrwawiają się, bo Niemcy mają też tego typu zapędy. No. Sprawa bardzo trudna, no nie wiem, tutaj no po prostu uważam, że polityka polskiego rządu, no jest trochę za delikatna, nawet za delikatna to jest za słabo powiedziane, bo tak jak mówię, no gdzieś to trzeba się rozpychać porządnie łokciami. Zobaczmy nawet, co Ukraina robi. No potrafi, mimo że uważany może za jakiś taki słaby kraj w Europie czy na świecie, ale teraz potrafi tak mocno języka użyć, gdzieś tak mocno postawić jakieś wymagania czy żądania, że gdzieś to coś tam się potrafi, jakieś takie sprawy ruszają. I no i też nazywa po imieniu, tutaj już nie chcę tego przytaczać, bo tych jest dużo wniosków. Serdecznie ojca pozdrawiam, gościa zaproszonego też. Bóg zapłać za wszystko, za wszelką przekazaną wiedzę i w ogóle. Szczęść Boże.
Dziękujemy pięknie, panie Marcinie, pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie doktorze.
Tak, dziękuję za te pytania. Głos, tu pełna zgoda, panie Marcinie. Pandemia została wykorzystana do przyspieszenia globalizacji. To bez dwóch zdań. Zresztą wspomniany wcześniej Klaus Schwab nie ukrywał tego w swoich wywiadach i cieszył się z tego, że przez pandemię, czy przy użyciu pandemii, ta jego myśl o globalizacji, o jednolitym zarządzaniu światem przybliżyła się w jakimś sensie. Oczywiście to będzie ze szkodą dla wolnego świata. To trzeba powiedzieć wprost, ale przede wszystkim to będzie zagrożeniem dla wartości, dla świata wartości, który my wyznajemy, bo czymże jest ten dzisiaj zglobalizowany świat? Jest tym samym, tylko w skali mikro, czym jest Unia Europejska, która próbuje się także zglobalizować na szczeblu europejskim. A pierwszym przyczynkiem do tej globalizacji jest niszczenie wartości chrześcijańskich. Tak dzieje się w skali makro, czyli w skali światowej, bo globalizm jest ideologią marksistowską, neomarksistowską. To jest nowa odsłona komunizmu. Tak trzeba go postrzegać i to trzeba mówić wprost, bo wtedy to rozjaśnia pewien punkt widzenia na całą sprawę. To, że wartości chrześcijańskie stoją na przeszkodzie do globalizmu, wiemy nie od dzisiaj, a Unia Europejska zrobiła z tego sztandarowy program eliminowania wartości chrześcijańskich ze sfery publicznej. A przecież podstawy Unii Europejskiej, istota były zupełnie inne. W skrócie tylko przypomnę, czym miała być wspólnota europejska, która została zawłaszczona od lat 70. przez lewicę europejską, przez neomarksistów. Traktaty zostały w taki sposób zmienione, że ze wspólnoty gospodarczej, europejskiej wspólnoty gospodarczej, zamieniła się ta wspólnota w byt, bo tak trzeba go nazwać, polityczny, a za chwilę ma być przekształcona w superpaństwo unijne. A istotą i podstawą było zjednoczenie państw europejskich, aby przeciwstawić się militaryzmowi przede wszystkim na kontynencie europejskim i zapobiec kolejnej wojnie światowej. Ale podstawą był powrót do korzeni, które od 2000 lat są te same, czyli do wartości chrześcijańskich. Tak miała wyglądać wspólnota europejska. Robert Schuman, który mówił, że demokracja europejska albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Ale najbardziej jaskrawym takim przejawem tego, czym powinna być wspólnota, jest ten symbol, tak zwana flaga, używana też dzisiaj, która obecnie mówi się, że 12 gwiazd na tej fladze na lazurowym tle symbolizują doskonałość. Jeszcze z czasów starożytnych 12 była liczbą także postrzeganą jako domknięcie pewnej doskonałości, koło i tak dalej również. Oczywiście to jest kłamstwo. Arsen Heitz, Alzatczyk, mieszkaniec Strasburga, on był twórcą tego symbolu, czyli niebieskiej flagi 12 gwiazd na tym tle. Wziął udział w konkursie ogłoszonym jeszcze przez Radę Europy, zanim powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, czyli instytucji pozawspólnotowej. Wygrał ten konkurs i powiedział, co go zainspirowało do stworzenia tego symbolu. Otóż cytat czy fragment Apokalipsy świętego Jana. Niewiasta obleczona w słońce, nad jej głową wieniec gwiazd 12, a kolor niebieski codziennie chodził do katedry w Strasburgu, stawał przed figurą niepokalanej i uważał, że jeśli kontynent europejski ma więcej nie pogrążyć się w wojnie, to najlepszym do tego kolorem będzie kolor maryjny, niebieski, kolor pokoju. I te 12 gwiazd. I jeszcze żyjąc, Arsen Heitz spotykał się z przekłamywaniem tej idei. W testamencie swoim powtórzył to raz jeszcze. Inspiracją były te właśnie wartości chrześcijańskie, maryjne. Więcej, gdy w 1955 roku ten symbol był przyjmowany przez Radę Europy, wówczas Schuman, Robert Schuman i Konrad Adenauer w katedrze w Strasburgu, przed tą figurą, przed którą codziennie modlił się Arsen Heitz, modlili się, żeby Rada Europy ten symbol przyjęła. I tak się stało. Tak wyglądały prapoczątki wspólnoty europejskiej, ale nie Unii. Nie mylmy tych pojęć. Unia nie ma nic wspólnego ze wspólnotą europejską. Nie ma nic ze wspólnotą, u której podstaw leżały dawno temu wartości chrześcijańskie. Dzisiejsza Unia jest tworem marksistowskim, jest tworem zmierzającym do narzucenia hegemonii niemieckiej w Unii Europejskiej przy użyciu wspólnoty europejskiej i państw ją tworzących. Tak to dzisiaj wygląda. Mówił pan o tym, czy Polska nie jest zbyt uległa wobec instytucji unijnych. W niektórych wymiarach tak. Jeśli chodzi o kwestie na przykład związane z przyjęciem słynnego rozporządzenia w grudniu 2020 roku, pieniądze za praworządność, Polska wówczas powinna zawetować to rozporządzenie, bo ono dzisiaj stało się przyczyną wszystkich naszych konfliktów, może nie naszych, wszystkich konfliktów wywoływanych przez Komisję z Polską. Wszystkie kary narzucane przez Komisję Europejską i TSUE na Polskę są pochodną przyjętego wówczas rozporządzenia, które przyjęte być nie powinno. Wówczas, nie wiem z jakich powodów, powiedziano, że zapisane klauzule do tego właśnie rozporządzenia będą gwarantowały nam bezpieczeństwo nieużywania przeciwko Polsce tego rozporządzenia. Otóż już 3 tygodnie po jego przyjęciu na szczycie Unii Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że kwestie praworządności będą bezzwłocznie priorytetowe, jeśli chodzi o redystrybuowanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. A konkluzje Rady Europejskiej, które zapadły, które miały być gwarancją nietykalności dla Polski i Węgier, były tylko i wyłącznie deklaracją polityczną, nie mającą w ogóle żadnej mocy prawnej. Trudno wręcz uwierzyć, aby na tak wysokim szczeblu dano się w tak zwykły sposób nabrać. Wydaje się, że czasem w relacjach z Unią Europejską wymagana jest większa stanowczość, bo Bruksela, tak samo jak Berlin, szanują tylko te państwa, które mocno upominają się i walczą o swoje prawa, a przede wszystkim o swój suwerenny byt w Unii Europejskiej. Państwa, które ulegają, które robią krok do tyłu, spotykają się z kolejnymi żądaniami, z kolejnymi szantażami. I my właśnie tego dzisiaj doświadczamy. Dlatego tak bardzo istotne jest, abyśmy nie ulegli w kwestii unijnego pozatraktatowego szantażu dotyczącego reformy wymiaru sprawiedliwości, który jest wyłączną domeną Polski. I to wynika z traktatów. Unia Europejska nie ma prawa narzucania nam ustroju polskich sądów, a także nie ma prawa blokowania reformy wymiaru sprawiedliwości przez nasz kraj. Bo gdyby miała takie traktatowe prawo, to wówczas w całej Unii Europejskiej obowiązywałyby te same przepisy. A one nie obowiązują. A zatem sama Unia doskonale wie, że używa tego instrumentu jako nacisku i szantażu wobec naszego kraju. Ale tak jak powiedziałem to wcześniej, cel jest zupełnie inny. To są tylko instrumenty nacisku, a celem jest wymuszenie na Polsce zgody na budowanie superpaństwa unijnego. I dopóki się na to nie zgodzimy, będziemy cały czas atakowani. Ale być może warto i warto być tym krajem, który będzie strażnikiem prawdziwych wartości w Europie.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Być Bogiem Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Sławek z Podlasia. Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Ile pana razy słyszę, zawsze jestem... Myślę, że podobnie myślimy, myśląc. Sprawa się ma z mojego punktu widzenia bardzo krótko, prosto i po prostu może niektóre rzeczy wyjaśnię, ale też i powiem, co mnie boli, co mnie tego. Uważam, że w tej chwili wojna na Ukrainie to jest ustawka. W tej chwili to, co Putin robi na Ukrainie, to jest celowe, przemyślane. On to wszystko robi pod odbudowę tamtej części nowej Ukrainy. I tak się zastanawiam czasem, czy to nie jest tak zwana Bezarabia. Ponieważ pracowałem na Zachodzie, w związku z tym kłóciłem się z Aaronem, w związku z tym dlatego podkreślam mapę Gomberga. Globalizacja to nie jest globalizacja, załóżmy firm, to tego, tylko globalizacja banków i powiedzmy tam Rothschilda i kilku osób, którzy zmierzają do, jak to mi Aaron powiedział, do Mesjasza. Tak to, no Mesjach. Ten sam pan powiedział dla mnie w ten sposób, że Babi Jar Ukrainie nie będzie zapomniany. W związku z tym to w tej chwili jest celowe, to widać. Moim zdaniem uważam, że polska prawica, poza wyjątkiem kilku osób, to jest parodia polskiej prawicy. To nie są ludzie, którzy pro bono dla Polski robią, czy powiedzmy zachowują się jako polskie racji stanu. To, co pan poprzednik powiedział na temat Morawieckiego czy prezydenta Dudy, powiedzmy w tej chwili uważam, że to są tylko pod publikę działania pozorowane, między innymi właśnie na temat praworządności. To też to samo uważam. I w związku z tym po prostu to jest tylko oszukiwanie ludzi, oszukiwanie Polaków, bo to nie jest dla Polski. Jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, to jest tak, że Stany nie pozwolą na to, bo będą potrzebowały Rosję w rozgrywce z Chinami. W związku z tym nie się mówi w tej chwili to, że Rosja upadnie, że zostanie zwyciężona, to dla mnie jest fikcja. Ci ludzie, którzy to mówią, nie wiedzą, co mówią i co chcą powiedzieć. Po prostu dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o geopolityce, o tym, takie właśnie śpiewki są robione.
I tu stawiamy kropkę, panie Sławomirze. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, przekazuję głos panu doktorowi. Proszę bardzo.
Tak, jeśli chodzi o kwestie związane z globalizacją, to ośrodkiem dzisiaj przekazu tego globalistycznego jest bez wątpienia właśnie Światowe Forum Ekonomiczne i Klaus Schwab. Ale on oczywiście nie jest spiritus movens tego procesu. On wykonuje de facto to, co zostało wypowiedziane wielokrotnie i zaprogramowane przez zbierający się co roku klub Bilderberg. To tam zapadły i zapadają decyzje o tym, w którą stronę globalizacja ma się posuwać czy rozwijać. To bez dwóch zdań. Dlatego tak to wygląda. A wykonawcami, czy tak zwanymi egzekutorami tych poczynań są tacy ludzie właśnie jak Klaus Schwab. Natomiast co do kwestii geopolitycznych i wykorzystywania wojny na Ukrainie do osiągania pewnych celów geopolitycznych, czy wywołania wielkiego kryzysu światowego, prawdą jest, że ta wojna w jakimś sensie jest wojną dziwną. Ja ciągle powtarzam to słowo. To jest rodzaj dziwnej wojny, ponieważ Władimir Putin toczy ją w taki sposób, aby ona trwała jak najdłużej. W jakimś sensie po to, aby dokończyć rozgrywkę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, która jest spadkobierczynią Związku Radzieckiego w tej odwiecznej po II wojnie światowej, tym odwiecznym sporze czy walce o dominację światową. Oczywiście Rosja dzisiaj nie ma takiego potencjału, jak tuż po II wojnie światowej miał Związek Radziecki, ale ta gra, ta wojna wschodu z zachodem jest widoczna. Na czym polega dziwność tej wojny? Otóż Putin, grając na wyniszczenie Ukrainy, tym samym przenosi wojnę czy konflikt nie tyle zbrojny, a ekonomiczny na Unię Europejską i na cały świat. I to sprzyja właśnie globalistom. Dlatego być może będzie to śmiałą tezą, ale można przypuszczać, że w jakimś sensie działania Władimira Putina są na rękę, a być może również w jakiś sposób uzgodnione ze środowiskami globalistów, jeśli chodzi o przedłużanie tej wojny. Dlaczego? Jeszcze w czasach, gdy Władimir Putin był pracownikiem magistratu w Sankt Petersburgu, gdy pracował jeszcze dla ówczesnego mera Sobczaka, miał kontakty właśnie z Klausem Schwabem. Brał również udział w forach ekonomicznych. A zatem pytanie jest, czy będąc także w czasach upadającego Związku Radzieckiego, czy będąc agentem KGB w Niemczech, czy nie nawiązał jakichś swoich relacji, stosunków właśnie z globalistami. Co za tym też przemawia? To, że ta wojna gospodarczo wyniszcza Rosję. Gdyby Putin był rzeczywiście prawdziwym rosyjskim patriotą, nie posuwałby się do tak drastycznych metod działania, a przede wszystkim do metod, które powodują narzucanie sankcji, a także na straty przede wszystkim gospodarcze, jeśli chodzi o ten kraj. Bo w tle są przecież Chiny, o których pan wspomniał. Największym wygranym, wydaje się, całego tego konfliktu będzie największy komunistyczny kraj z gospodarką, która jest zaprzeczeniem gospodarki wolnorynkowej, no właśnie kraj, którym są Chiny, które dzisiaj zachowują się, wydaje się, neutralnie, ale to są tylko pozory, bo przypomnę, że przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie Chiny wmieszały się w konflikt w Kazachstanie, w konflikt w jakimś sensie z Rosją. Rosja rozpoczęła wypieranie interesów chińskich z tego kraju, czując tam swoje zagrożenie. Chiny, wyczekując na to, co się stanie z tą wojną i po tej wojnie, przede wszystkim uzależnią od siebie gospodarczo Rosję. Tak to z geopolitycznego punktu widzenia widzę. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o dywersyfikację dostaw energii do Unii Europejskiej, bo czy Niemcy sobie tego życzą, czy nie, to duża część krajów Unii Europejskiej już przestała, czy powoli odchodzi od kupowania gazu z Rosji. No taki kraj jak Polska, na przykład Bułgaria, zostały w ogóle już odcięte od rosyjskiego gazu przez ten kraj. Finlandia ma, nie wiem, tymczasowo być może, a może już na stałe, odcięte dostawy energii elektrycznej, te, które oczywiście płynęły z elektrowni rosyjskich jako impact czy oddziaływanie związane z deklaracją wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, ale za mniej więcej pół roku duża część państw europejskich ma odejść od kupowania także rosyjskiej ropy. I wówczas Rosji, Putinowi pozostanie sprzedawanie tych surowców przede wszystkim do Chin. I to gospodarka chińska wówczas, korzystając z tanich, bo trzeba to powiedzieć wprost, surowce rosyjskie są tanie. O czym przekonujemy się dzisiaj my boleśnie, gdy musimy dywersyfikować źródła dostaw i ropy, i gazu, jak drastycznie wzrastają ich ceny na stacjach benzynowych, czy ceny na przykład oleju opałowego, o czym wielu Polaków także się przekonuje na własnej skórze. A zatem te tanie surowce rosyjskie będą płynęły szerokim gardłem do Chin, zwłaszcza, że na ukończeniu jest kolejny rurociąg łączący właśnie Rosję z Chinami, którym ma płynąć ten gaz do tego państwa. Dzisiaj można by nazwać Chiny uśpionym, może nawet nie tyle tygrysem, co lwem, który czeka na to, aż Rosja się wykrwawi, a jest wykrwawiana przez właśnie dziwne działania Władimira Putina, nielogiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa tego państwa. Czeka na wykrwawienie się Rosji i czeka na wykrwawienie się Zachodu. Po co? Bo od co najmniej kilku dekad jedynym marzeniem Chin jest obalenie amerykańskiej dominacji, przede wszystkim gospodarczej, na świecie i przejęcia tego ekonomicznego hegemona na świecie. To dlatego Chiny między innymi proponują, aby w relacjach i rozliczeniach międzynarodowych odejść od dolara, aby zastąpić te rozliczenia inną walutą. W moim przekonaniu po zakończeniu tej wojny doświadczymy niestety dominacji chińskiej także na kontynencie europejskim, ponieważ takie państwa jak Polska, Europy Środkowo-Wschodniej będą zmuszone do obejścia obecnego pozyskiwania również towarów ze strony wschodniej, no towarami na jeszcze większą skalę pochodzącymi z rynku chińskiego. Ta blokada, która nastąpi, blokada Rosji, ona oczywiście odbije się negatywnie na krajach Europy Zachodniej, na Stanach Zjednoczonych, ale wbrew pozorom wpłynie pozytywnie na Chiny. Czy to będzie dobre rozwiązanie? Moim zdaniem nie. Gdyby Chiny były krajem wolnym, wolnorynkowym, wówczas te obawy byłyby mniejsze. Cała sytuacja będzie sprzyjała chińskiej dominacji, a tym samym rozlaniu się komunizmu na większą część świata.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, witam, kogo witam?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dariusz mówi z Niemiec. Witam serdecznie księdza prowadzącego i pana doktora. Ja mieszkam w Niemczech i chciałbym być w takiej jednej sytuacji. Otóż tydzień po wybuchu wojny na Ukrainie Parlament niemiecki przyjął uchwałę o dofinansowaniu swojej armii na 100 miliardów euro. To jest, mamy powtórkę z ubiegłego stulecia, kiedy po I wojnie światowej Niemcy się zbroili, a nikt nie reagował. To przeszło jakoś tak po cichu tutaj przez w naszych mediach i w innych też. I każdy w Niemczech na przykład uważał to za stosowne, że coś takiego ma miejsce. No to jest dla mnie, według mnie jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, naprawdę, bo powtarzają się pakty Ribbentrop-Mołotow i wszystko, co po tym było. Dziękuję bardzo. Przychodzę na...
Dziękujemy, panie Dariuszu. Życzymy bezpiecznej drogi, bo słyszę, że w drodze. Bardzo proszę, panie doktorze.
No, panie Dariuszu w jakimś sensie ma rację, jeśli chodzi o powrót Niemiec do europejskiej, a tym samym światowej polityki jako mocarstwo. To zresztą było marzeniem Niemiec od zakończenia II wojny światowej. Niech nas nie mylą pewne fakty z lat 50. czy 60., gdy Niemcy znosiły to powojenne upokorzenie, na które sobie zasłużyły, powiedzmy wprost, rozpętaniem razem ze Związkiem Radzieckim II wojny światowej, bo to te dwa państwa ponoszą za nią odpowiedzialność, ale marzeniem i celem Niemiec było i jest powrócenie do tak zwanej pierwszej ligi światowej. To się może odbyć tylko w jeden sposób. Gdy Niemcy będą jedynym hegemonem w Unii Europejskiej. Ja cały czas powtarzam słowo hegemon, ponieważ Niemcy narzucają swoją wolę przy użyciu instytucji unijnych innym państwom. Więc jest to rodzaj hegemonii. I z drugiej strony Niemcy muszą, jeśli chcą być mocarstwem światowym, muszą mieć silną armię. Czyli tak jak pan powiedział, tak jak po pierwszej wojnie zaczęto znowu militaryzować w latach 30. Niemcy, tak i dzisiaj ta militaryzacja rozpoczyna się dopiero. I nikt ze względu na wojnę na Ukrainie temu się nie sprzeciwia, ponieważ wszyscy uważają, że tak robić trzeba. Czy to będzie zagrożeniem w przyszłości na kontynencie europejskim? Jeśli popatrzymy na historię, być może tak. Bo zawsze, gdy Niemcy powracały do militaryzacji swojego państwa, no wcześniej czy później kończyło się to na kontynencie nie najlepiej. Tak samo jak przyjaźń niemiecko-rosyjska, czy okresy tej przyjaźni zawsze kończyły się, zwłaszcza dla Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo fatalnie, w tym także dla Polski. Niemcy mają niestety środki na to, aby armię w bardzo szybkim tempie zmodernizować, a te środki płyną także strumieniem poprzez Europę, instytucje europejskie i finansowanie unijne. Bo przypomnę jeden fakt. Z każdego euro tak zwanych dotacji płynących z Brukseli do krajów członkowskich 49 centów wraca do zachodniej Europy, ale głównie do Niemiec. Czyli z tych tak zwanych krajów, które najwięcej otrzymują dopłat, dotacji nowych państw członkowskich, połowa wraca na zachód, a większość z tej połowy zdecydowana wraca do Niemiec. Na tym polega ta przedziwna redystrybucja środków unijnych, że bogaci stają się jeszcze bardziej bogatsi. Czyli Niemcy w domyśle stają się jeszcze bardziej potężniejsi dzięki właśnie instytucjom unijnym za pieniądze pochodzące ze składek członkowskich, płaconych także przez Polskę. Więc Niemcy powracają do tej światowej polityki. Ja pamiętam doskonale, jak na początku kadencji Angeli Merkel, sama Merkel wspomniała o tym, że dobrze byłoby, gdyby Niemcy stały się członkiem Rady Bezpieczeństwa. Cóż to oznacza? Gdyby Niemcy stały się członkiem Rady Bezpieczeństwa, to wówczas mielibyśmy już do czynienia z całkowitym przewartościowaniem układu geopolitycznego, a przede wszystkim światowego bezpieczeństwa. Z naszego polskiego punktu widzenia dobrym byłoby to, aby ani Niemcy, ani Rosja nie były zbyt państwami silnymi, a przede wszystkim, aby nie miały pozycji jedynego mocarstwa w swoim regionie. Bo jeśli tak się stanie, to wcześniej czy później to kończy się źle. Tak jak do niedawna mówienie o tym, że będzie wojna w naszej części Europy, wydawało się wręcz niedorzecznością, a ktoś, kto o tym mówił, był odsądzany od czci i wiary. Dzisiaj już nikt nie wątpi, że większość poczynań państw, które się zbroją, większość poczynań państw, które rozbudowują swoje strefy wpływów, wcześniej czy później kończy się konfliktami zbrojnymi. Więc lepiej byłoby dla nas, gdyby ta militaryzacja Niemiec nie następowała.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, ja chciałabym właśnie włączyć się do tej dyskusji.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Dobrze.
Pierwszy warunek, trzeba wyłączyć radio. Niestety szkoda naszego czasu. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maryja, Zasiedzica, Mirek Małopolska.
Można się bardzo wyłączyć. Proszę, Panie Mirosławie, jesteśmy na antenie.
Dobry, znaczy, że już było...
Tak, słuchać, od początku, tak jest, już do sprawy.
Proszę Pana, tu poruszana jest kwestia tych Niemiec. Cały czas ja jestem za tym, że należy wyciągnąć traktat bezwzględnej kapitulacji Niemiec po wojnie, położyć go na stole, pokazać go Niemcom i Niemców wyrzucić ze wszelkich władz, ze wszelkich organizacji, gdzie są, jakie władze są. Popatrzmy, gdzie tylko Niemcy się pojawią, tam jest bałagan, tam są dziwne rzeczy, dochodzi do powstania wojny. historia nasza. Najpierw Niemcy próbowali wprowadzić chrześcijaństwo. Zniknęło całe słowiaństwo połabskie. To są tylko nazwy historyczne tam. Połabscy oraz tam Wieleci. Inni, powiedzmy, możemy nawet użytrzanie już nie istnieją. Mimo, że tam jakieś niedobitki są. Później obrazili się na kościół, rozwalili kościół, schizma i tak dalej. Pierwsza wojna. Miliony ludzi zginęło. Za to odpowiada działalność Niemcy. Druga wojna, odpowiedzialność Niemcy. Teraz Niemcy chcą rękami innych zrobić to samo. Dla mnie pani Angela Merkel jest takim samym zbrodniarzem za te zbrodnie na Ukrainie jak pan Putin. Ona się teraz wycofała, mieszka sobie w zamkniętym osiedlu, nic ją nie interesuje. Ja na przykład muszę się martwić, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, nikt mi nic nie da. Ona ma świetną emeryturkę, za nic nie odpowiada. Narobiła dziadostwa, takiego jak nie wiem. Niemców należy wyrzucić ze wszelkich władz, pozbawić ich wszelkiej władzy. Niemcy mają płacić na NATO. To, co ten pan powiedział o tym uchwaleniu, to ja już wcześniej mówiłem, że Niemcy mają płacić do budżetu NATO, ale nie wolno im odbudować armii, bo Niemcy doskonale wiedzą. Oni tak podpuścili, było takie podpuszczenie, bo oni chcieli zapłacić niby te 2% swojego budżetu, ale tak delikatnie sondowali najpierw, a później uchwalili właśnie tą uchwałę w parlamencie o tym przekazaniu na armię tych pieniążków. Nikt nie zaprotestował, no to wzięli.
Tak. Wcześniej, ostatnie zdanie, panie Mirosławie.
No to mówię, no trzeba ich usunąć z wszelkich władz.
Tak, dziękuję ślicznie, panie doktorze, jak to zrobić?
No to może bardzo radykalne podejście. Tak. Natomiast jedno jakby sprostowanie, nie ma czegoś takiego jak płacenie składek członkowskich 2% od PKB do NATO. Chodzi o to, że jest wymóg natowski przeznaczania minimum 2% PKB na obronność przez kraje członkowskie. To jest ta różnica, dlatego w przypadku Niemiec no 2% oznacza rzeczywiście kwotę potężne. Do niedawna Niemcy oczywiście takich kwot nie przeznaczały na zbrojenia, ponieważ nie widziały w tym interesu. Dzisiaj, gdy widzą możliwość wykorzystania wojny na Ukrainie, która została rzeczywiście w bardzo dużej mierze sprowokowana przez niemiecką politykę, politykę łagodną, politykę przyjaźni wobec Władimira Putina, ta polityka w efekcie zaowocowała między innymi przejściem Białorusi na stronę rosyjską, czyli odrzuceniem Białorusi poza nawias współpracy europejskiej. Zaowocowała także tą kolaboracją energetyczną, gazową z Rosją, a w konsekwencji rozzuchwaliła Putina do podjęcia tej właśnie decyzji o rozpoczęciu wojny, a wcześniej jeszcze Niemcy dokonały destabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym również w naszym kraju, poprzez atakowanie wszystkich państw, które sprzeciwiały się właśnie federalizacji Unii Europejskiej. Niemiec nie da się wyrzucić z ciał decyzyjnych, zwłaszcza unijnych, bo Niemcy mają w nich przewagę. Niemcy mają swoich przyjaciół w postaci Francji, Niemiec, krajów Beneluxu i tak dalej i po prostu narzucają dzisiaj swoją wolę poprzez instytucje unijne innym państwom, tyle że ta bezwzględna wola jest ograniczona jeszcze traktatami i tym, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli obowiązującą jeszcze na szczęście zasadą weta, która może być użyta w ostateczności przez kraje członkowskie, aby zablokować rozwiązania bardzo niekorzystne dla krajów mniejszych lub suwerenności danego państwa. Dlatego ja żałuję, że Polska nie użyła weta w kwestii związanej z tym słynnym rozporządzeniem pieniądze za praworządność. Ale też trzeba powiedzieć jedno, że w kwestiach militarnych nie można pozwolić Niemcom na jedną rzecz, aby kiedykolwiek były w posiadaniu broni jądrowej, bo to wówczas sprawiłoby, że automatycznie stawałyby się państwem wchodzącym w skład tych decydujących o losach świata. Jest ich zaledwie kilka. I to chyba byłoby tym zaworem bezpieczeństwa dla nas, więc czuwajmy nad tym. Natomiast gdyby okazało się, że federalizacja europejska doszłaby do skutku I gdyby okazało się, że państwo unijne powstałoby na warunkach dyktowanych dzisiaj przez Brukselę i Berlin, to my wówczas musimy myśleć o jakiejś alternatywie. Bo to już nie byłaby Europa dwóch prędkości. To byłoby kompletne zdominowanie Europy, to byłoby wręcz powstanie kolejnego cesarstwa rzymskiego, domu niemieckiego. I na to my nie możemy się zgodzić, na to nie możemy pozwolić.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, teraz już lepiej słychać.
Kogo witamy, skąd telefon, jesteśmy Grzegorz, na antenie.
Grzegorz Warszawa.
Bardzo proszę, panie Grzegorzu. Panie Grzegorzu, jesteśmy na antenie i czekamy na pana wypowiedź.
Nie, bardzo się cieszę, że jest pan doktor. Mam dwa pytania. Zapewne jako fachowiec śledzi pan dyplomację niemiecką i chciałbym zobaczyć, dowiedzieć się, jaka jest pana ocena, jeśli chodzi o odtajnione dokumenty MSZ-u niemieckie. Tam chodzi o Genschera, tam chodzi o Kola i jaki jest stosunek Kola do Ukrainy. To jest identyczne jak Putina, że największą tragedią było właśnie rozpad Sowietów. To mówią Niemcy, te zachodnie wtedy. I jeszcze pytanie, panie doktorze, za dwa miesiące mamy rocznicę mordów ukraińskich. I tu jestem ciekaw w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, no jak to będzie wyglądało. Czy nie będzie można nic na ten temat publicznie powiedzieć, żeby ich, jak to się mówi ładnie, nie urażać, prawda? Czy będą, no tak należycie, ta rocznica będzie no, wypełniona. Także kończę i bardzo proszę, panie doktorze, o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Panie Grzegorzu, tylko wspomnę, że w pierwszej części do tego wątku, między innymi relacji polsko-ukraińskich, odnosiliśmy się, ale bardzo proszę pana doktora.
Tak, jeśli chodzi o tę kwestię pierwszą, o której pan Grzegorz mówił, czyli kwestia ujawnionych akt dotyczących Genschera i Kola, to rozumiem, że miał pan na myśli ten tak zwany ślad wschodni, jeśli chodzi o zawartość tych dokumentów. No to on pokazuje jedno, że niemiecka scena polityczna była zinfiltrowana bardzo mocno i poważnie przez Związek Radziecki, ale dzisiaj nawet nie musi być infiltrowana, bo w sposób wręcz otwarty politycy niemieccy współpracują z Rosją, która jest spadkobierczynią Związku Radzieckiego. I mam tu choćby na myśli również kolejnego kanclerza Schrödera, o którym wspominałem, że zasiada w radach Rosnieftu i Gazpromu i jest gwarantem paktu Merkel-Putin albo Steinmeier-Putin, jak kto woli, który przypomina jako żywo, tylko w kwestiach energetycznych i politycznych w jakimś sensie, pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli nowy podział stref wpływów w tej części Europy. Do tego doszło i to jest najbardziej wstydliwa karta w historii współczesnej Niemiec. Ten właśnie pakt zawarty pomiędzy tymi dwoma państwami, który no niestety działa niekorzystnie na nasz kraj, ale także na przyszłe relacje w samej Unii Europejskiej. Co do kwestii związanych z mordem czy z ludobójstwem wołyńskim, bo tak trzeba to powiedzieć. Ja w pierwszej części to dość mocno rozwinąłem. Powiem tylko w ten sposób, że nowe relacje, lepsze relacje ukraińsko-polskie będą możliwe tylko wtedy, gdy Ukraina stanie w prawdzie, gdy tak jak w konfesjonale wyzna winy, przeprosi za to, co się wydarzyło, nazwie po imieniu te fakty, których nazwać dzisiaj nie chcę. Mam na myśli oczywiście słowo ludobójstwo, bo to było ludobójstwo, bo w czterech województwach przedwojennej Polski, które dzisiaj należą do Ukrainy, zginęło prawie 300 tysięcy Polaków, w tym duża część, około 100 tysięcy na Wołyniu i to była bestialska śmierć. Więc dzisiaj Ukraina, doświadczając brutalnego najazdu Rosji i brutalnego działań wojsk Putina w swoim kraju, powinna tym bardziej stanąć w prawdzie i zrozumieć, czym jest bolesna rana zadana w przeszłości naszemu narodowi. Więc nasze relacje mogą być lepsze pod jednym warunkiem, że strona ukraińska odejdzie od starych bohaterów, którzy byli mordercami Polaków. I nawet dzisiaj, w dobie trwającej wojny, a może właśnie dlatego, że ta wojna trwa, jest czas na to, aby te relacje poruszyć i o tych kwestiach mówić, bo po wojnie będzie być może już za późno. To dzisiaj Ukraina, doświadczając najazdu rosyjskiego, być może zrozumie, co tak naprawdę uczyniono Polakom w przeszłości. Nie da się zbudować z żadnym państwem, z żadnym narodem dobrych relacji, jeśli nie nastąpi rozliczenie czy stanięcie w prawdzie historycznej. My dzisiaj tylko tego potrzebujemy. Po naszej stronie polskiej nie możemy tych faktów przemilczać, bo ukrywanie, tuszowanie lub niemówienie o tym, co się wydarzyło wówczas, o tych bolesnych czasach w relacjach pomiędzy naszymi narodami, będzie tylko przekazywane w czasie kolejnym pokoleniom i nie będzie służyło budowaniu ani zaufania, ani tych nowych, lepszych relacji. A wracając do tych starych ukraińskich bohaterów, mam na myśli oczywiście Szuchewycza, mam na myśli Banderę. Nie może być tak, że są ustawowo ustanowieni bohaterami narodowymi tego państwa. Bo dopóki oni będą przykładem bohaterstwa na Ukrainie, to wydaje się, że żaden Polak nie będzie mógł zrozumieć budowy nowego ukraińskiego państwa i nie zrozumiemy tego również, że państwo ukraińskie się zmieniło pomimo tych bolesnych doświadczeń wojny z Rosją. A zatem przed nami bardzo wiele do zrobienia, a przede wszystkim więcej przed Ukraińcami. Ja mam tylko nadzieję, że ta dobra wyciągnięta ręka Polska pomagająca uchodźcom ukraińskim, to otwarte serce, które okazują dzisiaj Polacy, że ono przemieni tak naprawdę serce także władz ukraińskich. I gdy staną w prawdzie, gdy zrozumieją, na czym polegał problem, gdy wycofają się z gloryfikowania bohaterów z czasów II wojny światowej, którzy mordowali Polaków, przecież ta wojna obecna z Rosją, to ona stwarza tych nowych bohaterów, więc czas zakończyć stare czasy, jeśli to jest możliwe. Aczkolwiek ja wiem, że to będzie bardzo trudne, ponieważ narody, tak jak żywy organizm, mają swój charakter i ten charakter ciężko jest także zmienić. Z polskiej strony przede wszystkim powinniśmy pamiętać, również obchodzić rocznicę Wołynia. Nie możemy o tym zapominać. Tak samo jak powinniśmy obchodzić rocznicę Ponar na Litwie, gdzie oddziały kolaborujące litewskie wymordowały także około 100 tysięcy polskich obywateli. To też jest przemilczana historia i przemilczana prawda. Nie może też być tak, że pomnik jednego z największych polskich, niedawno zmarłego zresztą, rzeźbiarza, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, Andrzeja Pityńskiego, pomnik rzezi wołyńskiej, stoi na bocznicy kolejowej w Gliwicach, bo nie ma dla niego miejsca w samorządach polskich, czy nie ma miejsca, które państwo polskie mogłoby upamiętnić poprzez postawienie tego pomnika, bo jest on niepoprawny politycznie. No cóż, może i jest niepoprawny politycznie, ale przede wszystkim on mówi prawdę o naszych relacjach. I przede wszystkim jest hołdem złożonym tym, którzy zginęli na Wołyniu, na Lwowszczyźnie, w Tarnopolskiem, ale są też rodzajem zadośćuczynienia dla rodzin tych ofiar, które ciągle czują, że są, tak jak w czasach komunistycznych, no, zapomniani.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i pana doktora Rygolskiego, dzwoni Roman z Warszawy. Halo.
Tak, panie Romanie, proszę rozpocząć wypowiedź.
Przede wszystkim gratuluję obecności gościa, doktora Rogalskiego. Chciałbym, żeby w telewizji Trwam, także i w Radiu Maryja, byli tacy goście, którzy tak precyzyjnie, uczciwie i bezpośrednio mówią o naszych zagrożeniach, a szczególnie o Unii Europejskiej. Oczywiście mógłbym dodać wiele rzeczy, które kompromitują Unię Europejską, gdzie łamią własne prawo, które sami stworzyli, szczególnie w obszarze rolnictwa, który najbardziej mnie interesuje, ale nie tylko, bo polityka klimatyczna jest to, co najmniej lekko określając, kontrowersyjna, jeśli sobie tylko bierze za założenie, że emisja CO2 jest przyczyną zmian klimatycznych, to jest to po prostu tak nieroztropne, a dla Polski szczególnie jest bardzo groźne. Nie byłbym natomiast tak krytyczny jak dr Rogalski co do traktatu lizbońskiego. On ma zapisy, które powinny kolejne polskie rządy zachęcić do stawiania weta, gdy to było sprzeczne z polskim interesem i nie tylko. I wszystkie kolejne rządy tego nie zrobiły. Pan doktor Rogalski powołał się tylko na to nieszczęsne zachowanie się naszego obecnego premiera, że nie zawetował tej praworządności. Oczywiście ma rację. To był, nie wiem, czy błąd, na co liczył pan premier, ale moje pytanie jest tak. Polska dotychczas nie wykorzystała swoich szans, nawet obracając się w ramach traktatu lizbońskiego. Ale czy ma szansę teraz się postawić, gdy grozi nam jeszcze większa globalizacja? No, obecne ustępstwa polskich władz w stosunku do wymiaru polskiego wymiaru sprawiedliwości nie są dobrym prognostykiem na przyszłość. W związku z tym moje pytanie do pana doktora, bo to już w zasadzie jest przesądzone, że Polska po prostu się ugnie temu szantażowi, co ma konsekwencje jeszcze o wiele, może mieć konsekwencje o wiele poważniejsze w przyszłości. Tym bardziej, że ja myślę, że takim jakby pierwotnym testem dla Polski były warunki akcesji, które Polska podpisała. Już nie będę się rozwodził, wrócę tylko do obszaru rolnictwa, gdzie zgodziliśmy się na dziwną interpretację solidarności zapisanej w traktacie lizbońskim, że biedny musi otrzymywać mniej pieniędzy, żeby dogonić bogatego. No i absurd, jakiego chyba w szkole podstawowej by się uczniowie szkoły podstawowej wstydzili. I moje pytanie, jak pan ocenia obecną strategię postępowania polskiej prawicy? Oczywiście nie mówię o poprzednim rządzie, bo to szkoda nawet rozmawiać, bo wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Gdy już teraz na wstępie, zamiast powstawania z kolan w zasadzie powraca na politykę bycia na kolanach, bo jest to bardzo, bardzo groźne i to może mieć niesamowite konsekwencje. I jeszcze w tym kontekście...
Ale dosłownie ostatnie zdanie, bo mamy 10 minut do końca programu.
Jak pan ocenia wykorzystanie przez obecny rząd i poprzez poprzednie rządy naszych polskich zasobów naturalnych? To jest temat, który w ogóle znika z publicznej dyskusji, a sądząc po pewnych opracowaniach naukowych, Polska mogłaby być eksporterem energii, co w obecnej sytuacji miałoby kolosalne znaczenie.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Bardzo proszę, panie doktorze.
Pan już prawie powiedział wszystko, można powiedzieć, na te tematy. W jakimś sensie nawet może odpowiadając sobie bardzo dobrze, szczegółowo na pytania. Dziękuję za ten telefon i poruszony temat, zwłaszcza związany z zasobami naturalnymi, bo to jest prawda. Polska ma zasoby naturalne, ale my sami przekonaliśmy się nie tak dawno, w jaki sposób właśnie Unia Europejska blokuje nam poprzez ten słynny pakiet Fit for 55, czyli odchodzenie, czy dochodzenie do neutralności energetycznej, który sobie założyła Unia Europejska do 2030 roku i do 2050 roku jako ten etap ostateczny, po drodze eliminując możliwość pozyskiwania taniej energii, zwłaszcza tej taniej energii pochodzącej choćby z węgla. Bo tu warto powiedzieć, że dzisiaj na świecie choćby takie kraje jak Japonia do tych technologii pozyskiwania taniej energii z węgla powracają, zwłaszcza po katastrofie elektrowni w Fukushimie Japończycy chcą odchodzić powoli od energii atomowej i mają zamiar zbudować 40 elektrowni na zgazowany węgiel, czy na gaz pochodzący z węgla zgazowanego. To jest ta technologia, którą swobodnie moglibyśmy używać również w Polsce, mając zasoby naszego węgla, to jest zasoby naturalne. Ale warunek jest jeden. Należałoby zawetować rozwiązania klimatyczne Unii Europejskiej, zawetować lub wypowiedzieć już dzisiaj pakiet Fit for 55, który nie zdał zupełnie egzaminu, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie i wzrost ceny energii, bo to uzależnienie energetyczne poprzez przechodzenie na odnawialne źródła energii uzależniło jeszcze bardziej od gazu i ropy rosyjskiej Europę i Unię Europejską. Również odchodzenie od atomu przez Niemcy także jeszcze bardziej ten kraj uzależniło od gazu i ropy rosyjskiej. Dlatego my powinniśmy myśleć polskim interesem narodowym i iść na przykład drogą Japonii i pozyskiwać tanią energię właśnie ze zgazowania węgla. Stosowana ona jest i w Stanach Zjednoczonych, i w Chinach, i właśnie w kraju kwitnącej wiśni. To są dla nas dzisiaj cele do zrealizowania, możliwe do zrealizowania, zwłaszcza, że wojna na Ukrainie i te podwyżki drastyczne cen energii są tak znacząco wpływające na naszą gospodarkę, oczywiście negatywnie, że bez przewartościowania tych kwestii nasza gospodarka nie będzie w stanie rozwijać się tak jak do tej pory. A co do spraw związanych z pieniędzmi, z zasadą praworządności, odpowiedziałbym jednym zdaniem. Dzisiaj toczy się batalia suwerenność za pieniądze. I na to pytanie musi sobie odpowiedzieć także nasz rząd. Czy zachowujemy suwerenność, czy walczymy o pieniądze z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, które moim zdaniem są fetyszyzowane. Te pieniądze nie są pieniędzmi, które mogą uratować nasz budżet, a mogą ograniczyć albo mogą w dużej mierze odebrać nam suwerenność. Bo tylko przypomnę, że 57 miliardów euro, które będziemy mieli do dyspozycji w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, składają się w dużej części z kredytu, który trzeba będzie spłacić, a który będzie zaciągnięty w imieniu państw członkowskich przez Komisję Europejską. 34 miliardy z tych 57 mają pochodzić z kredytu, jeśli oczywiście byśmy wszystko wykorzystali. A 23 miliardy euro jedynie ma pochodzić z tak zwanych dotacji, ale one też nie są jakimś darem świętego Mikołaja. To są dotacje, które będą finansowane ze składek członkowskich, ale przede wszystkim będą finansowane z zasobów własnych Unii Europejskiej, które zostały ostatnio poszerzone w umowie międzynarodowej, którą Unia Europejska zawarła i wszystkie kraje ratyfikowały, poprzez wprowadzenie nowych 5 podatków, które będą obciążały także nas, każdego obywatela Unii, między innymi podatek od plastiku, od CO2, podatek od usług cyfrowych i podatek bankowy. Z tych podatków między innymi ma być finansowana ta część dotacji, czyli pośrednio także z naszych pieniędzy. Czy te środki są warte narażenia naszej suwerenności, zwłaszcza, że w tej tak zwanej perspektywie budżetowej 2021-2027 Polska zapłaci około 45 miliardów euro składki członkowskiej. Więc czy gra jest warta świeczki, mówiąc przysłowiowo? Czy rzeczywiście ustępując Unii Europejskiej w kwestii wymiaru sprawiedliwości, a tym samym narażając naszą suwerenność i pozwalając na ingerowanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii i Komisji Europejskiej w sposób pozatraktatowy, czy rzeczywiście jest to warte tych środków? Moim zdaniem suwerenność nie da się rozmienić na żadne pieniądze. Tak samo jak za żadne pieniądze nie można sprzedać niczego, co ma wartość niepodległości, suwerenności, wartości, bo wówczas to euro zamieniłoby się w srebrniki.
Panie doktorze, na zakończenie naszego spotkania chociażby słowem wspomnijmy o naszych rodakach, o Polakach mieszkających na Litwie.
O Polacy na Litwie trzeba o nich powiedzieć dwa ważne zdania. Są najlepiej zorganizowaną wspólnotą polską poza granicami. To jest fenomen organizacyjny, tak można to powiedzieć. Mieszkają na Wileńszczyźnie od 700 lat, są mniejszością autochtoniczną, a w dwóch rejonach, wileńskim i solecznickim, stanowią zdecydowaną większość mieszkańców. W rejonie wileńskim 60%, w solecznickim aż 80% mieszkańców. Mają swoich przedstawicieli w Sejmie litewskim, mają przedstawiciela europosła Waldemara Tomaszewskiego w Europarlamencie, współrządzą w mieście Wilnie stołecznym. I co najważniejsze, pomimo tak zwanej repatriacji, pomimo prześladowań okresu II wojny światowej, pomimo dyskryminacji, które doświadczają dzisiaj, kultywują i dbają o polskość. Dbają o polską oświatę. Poprzez strajki szkolne sprzed 10 lat uratowali polskie gimnazja przez restrukturyzację, czyli powolnym likwidowaniem ich, i mają ich aż 37 na Litwie, które nauczają w języku polskim. Polacy na Wileńszczyźnie stanowią większość mieszkańców, a pomimo to regularnie są dyskryminowani przez władze litewskie. Dzisiejsza koalicja rządowa na Litwie, nacjonalistyczno-konserwatywna, spod znaku Landsbergisa, zawsze niechętnego Polakom tam zamieszkującym, oraz skrajnej partii liberałów, partii wolności, którą można porównać do partii Roberta Biedronia, jeśli chodzi o światopogląd, postanowiła likwidować polskie szkoły. W rejonie Trockim podjęto decyzję o likwidacji dwóch polskich szkół, jednej szkoły podstawowej w Starych Trokach i gimnazjum w Połukniu. To szkoły, które są w dużej mierze, czy były i są współfinansowane przez wspólnotę polską, a to znaczy także poprzez pieniądze polskiego podatnika. I te działania podejmowane na szczeblu samorządowym nie spotykają się ze zdecydowanym odzewem rządu, ponieważ samorząd trocki to są te same ugrupowania, które rządzą na Litwie. Polacy na Wileńszczyźnie, a zwłaszcza w Wilnie, wciąż borykają się ze zwrotem ziemi zagrabionej im w czasach sowieckich. Ta ziemia została zwrócona Litwinom, ale nie jest zwracana Polakom. Do niedawna na Wileńszczyźnie Polakom narzucano kary, karano ich za używania dwujęzycznych nazw informacyjnych. To rzeczy są skandaliczne. Dlatego Polacy bronią swoich praw i my jako Polska jesteśmy zobowiązani do obrony ich praw, bo my jako macierz mamy szczególne moralne zobowiązanie wobec Polaków na Kresach do tego, aby w ich obronie stawać. Dokładnie tydzień temu w sobotę odbyła się wielka parada polskości w Wilnie, która odbyła się regularnie, zorganizowana przez Związek Polaków na Litwie. Ramieniem znowu politycznym Związku Polaków na Litwie jest partia polityczna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Prezesem obu tych organizacji jest europoseł Waldemar Tomaszewski, charyzmatyczny lider polskiej wspólnoty, który na Wileńszczyźnie w wyborach prezydenckich wygrywa ze wszystkimi kandydatami, także z tymi, którzy później zostają prezydentami Litwy, co pokazuje wielką jedność i zorganizowanie tej polskiej wspólnoty. Tydzień temu ta wielka manifestacja, ta wielka parada polskości zebrała po kilkanaście tysięcy naszych rodaków. Byłem wśród nich, maszerowałem razem z nimi, czułem tę wspaniałą polskość, czułem, że każda kostka brukowa Starego Miasta mówiła tydzień temu po polsku. Duch polskości i polskie serce wciąż mocno bije w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Trzeba tam być, żeby to zrozumieć. Natomiast niezrozumiałe jest to, że kolejne władze litewskie systematycznie, krok po kroku, próbują ograniczać prawa i swobody naszych rodaków, łamiąc tym samym traktat polsko-litewski, który zapewnia Polakom na Litwie swobodę, zwłaszcza w nauczaniu w języku ojczystym. Nie ma tego, niestety jest to łamane. Również władze litewskie łamią konwencję Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, gdzie mniejszości, zwłaszcza autochtoniczne, tradycyjne, a do takich należą Polacy na Litwie, powinny znajdować się pod szczególną ochroną prawa. Ja mam nadzieję, że także nasza dyplomacja, która niestety od 30 lat zarażona jest doktryną Giedroycia, którą bardzo mocno rozwinął Geremek i szkoła geremkowska w polskiej dyplomacji, a jest to doktryna nazywana przeze mnie grabarzem polskości na Kresach, ponieważ zakłada, że polskość kresowa przeszkadza w nawiązywaniu dobrych, rzekomo przeszkadza w nawiązywaniu dobrych relacji z państwami, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. To szaleństwo i działania na szkodę polskości, które należy także zakończyć. W interesie naszego kraju, w interesie Polski leży to, aby Polacy na Wileńszczyźnie, Polacy na Białorusi, Polacy na Ukrainie przetrwali, aby polskość rozkwitała i nie zanikła, bo nie ma lepszych ambasadorów dla Polski i polskości jak nasi rodacy na tamtych ziemiach.
Bardzo dziękuję. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Unia Europejska, wojna na Ukrainie. Naszym gościem był pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo również dziękuję ojcu i wszystkim radiosłuchaczom, a szczególnie dziękuję za te telefony, bo one pokazują, jak bardzo te sprawy są istotne dla państwa. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.